Wybierz Tynk Nexus. Nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie. Bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Drodzy Państwo, godzina 12:23, Rada Miasta trwa, Rafał Trzaskowski jest na sali i będzie albo nie będzie udzielone absolutorium. Związane jest to ze Szpitalem Południowym. Przeniesiemy się za kilkanaście minut do Pałacu Kultury, a teraz już przenosimy się poniekąd do Gdańska, bo między innymi o konferencji na temat odbudowy Ukrainy będziemy rozmawiać. Ze mną jest pan Sebastian Mejc, ekspert do spraw polityki zagranicznej, stosunków polsko-niemieckich, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No więc na początek informacja sprzed kilkunastu minut. Andrzej Sadowy, mer Lwowa, pojawił się w Gdańsku na tej konferencji. Było nawet takie spotkanie zorganizowane, towarzyszące, właśnie związane stricte z Lwowem i wiemy, że podczas tego wydarzenia doszło do podpisania 6 umów z partnerami międzynarodowymi o łącznej wartości ponad 2,5 miliona euro. I to jest tak, rząd Litwy, Szwecji, firma czeska, niemiecka izba przemysłowo-handlowa, czesko-ukraińska izba handlowa i firma francuska. Polski na tej liście nie ma. Jak pan patrzy na tego typu umowy w kontekście tego oczywiście, co się wydarzyło z polską firmą, która inwestowała i budowała we Lwowie?
Wydaje mi się, że to bardzo dobrze pokazuje, czym jest ta konferencja i jak bardzo my w Polsce przeceniamy wagę tego wydarzenia dla nas jako Polaków. Bo warto pamiętać, że te konferencje odbywają się co roku. One zaczęły się już kilka lat temu. Oczywiście został format troszkę zmieniony po tym, jak doszło do pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Natomiast te konferencje co do zasady są faktycznie płaszczyzną dla państw europejskich do wsparcia Ukrainy w różny sposób. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo gestów. To, że Polska nie jest obecna w tych umowach, mnie osobiście nie zaskakuje, bo wydaje mi się, że podejście polskiego rządu do tego wydarzenia ma charakter czysto PR-owy. Chodziło o to, żeby pokazać, że Polska jest ważnym partnerem Ukrainy, natomiast jak widzimy na tym przykładzie, najlepiej nie przekłada się to absolutnie na żadne realne korzyści dla nas jako Polaków i też dla polskich firm.
Tym bardziej właśnie nawiązując do tego, co się wydarzyło ostatnio z tą polską firmą, czy my powinniśmy jako rząd, jako Polacy dawać przestrzeń, kiedy sytuacja jest na niekorzyść Polski, na niekorzyść polskich firm, a tutaj zapraszamy, robimy specjalne dni Lwowa, no i wygląda to tak, a nie inaczej.
Wydaje mi się, że wbrew temu, wbrew narracji, którą próbuje pokazać polski rząd, te relacje polsko-ukraińskie, one nie zmieniły się przez noc i to się nie wydarzyło w ostatni piątek, kiedy pan prezydent odebrał de facto order Orła Białego prezydentowi Żeleńskiemu. Tylko stan tych relacji on degraduje od dłuższego czasu. I te gesty, które są wykonywane przez stronę ukraińską, tak jak nazwanie tej jednostki specjalnej imieniem bohaterów UPA, to jest cały łańcuszek różnych wydarzeń, który pokazuje jednoznacznie, że Ukraina wcale nie jest do końca zainteresowana bardzo blisko współpracą z Polską. Te różne projekty, które były anonsowane, różne projekty, które miały się wydarzyć, one opierają się przede wszystkim na naszych chęciach, ale nie do końca na wzajemności po stronie ukraińskiej. I wyrazem tego są między innymi te problemy, o których mówi pani redaktor w Lwowie, tak? Ale też to dalsze podejście. No te wszystkie projekty, o których my mówimy, słyszymy o tym, że będziemy odbudowywać Ukrainę, że Polska będzie miała jakąś wiodącą rolę w tej odbudowie, w mojej ocenie to jest absolutna nieprawda. No. Nam de facto już jakiś czas temu przyznano do odbudowy oczywiście Donbas, co też się pojawia w przekazach medialnych. Wiemy, jaka jest sytuacja w Donbasie i wiemy, że to jest de facto miejsce, gdzie się toczą największe walki. Nie wiadomo, czy ten Donbas po ustaniu konfliktu w ogóle będzie w Ukrainie, czy nie będzie. I od samego początku w mojej ocenie podejście Ukraińców było bardzo pragmatyczne. Oni absolutnie szukali wsparcia po stronie europejskich krajów, bo muszą to wsparcie uzyskać. sytuacja finansowa na Ukrainie jest bardzo zła. Ona zresztą była bardzo zła jeszcze przed wojną. No pamiętajmy, że Ukraina nie była jakimś gigantem ekonomicznym przed wojną. Wojna spowodowała, że ta sytuacja się zaczęła pogłębiać i oni absolutnie liczą na wsparcie Zachodu, wsparcie ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast wydaje mi się, moja ocena jest taka, że oni nie do końca widzą Polskę jako równorzędnego partnera w tych wszystkich projektach odbudowy.
To, że szukają partnerów na rynku międzynarodowym, to wiemy na pewno i chyba bardzo mocno szukają tego wsparcia wśród Niemców, prawda? Bo jak spojrzymy na to, co się dzieje w niemieckich mediach i w niemieckiej przestrzeni publicznej, to można odnieść takie wrażenie, że to Polska zatrzymała rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę, że to prezydent Karol Nawrocki wywołał ten skandal. To zacytuję to zresztą, o czym pan pisze. Der Spiegel, profesor Jarosław Chrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, mówi tak. Bez prezydenta Nawrockiego w ogóle nie byłoby tego skandalu. Nawrocki nie jest po prostu politykiem. To polityk zajmujący się historią, czyli w jednym zdaniu, że jest politykiem, nie jest politykiem, później, że jest politykiem zajmujący się historią, wojownik pamięci, a także właśnie to, że polsko-ukraińskie pojednanie zablokowało ta sytuacja. Jaka jest ta narracja płynąca z niemieckich mediów?
To jest właśnie bardzo ciekawy przykład, który pani redaktor przywołała. Ja wczoraj znalazłem ten wywiad, którego pan profesor udzielił niemieckiemu tygodnikowi Der Spiegel, dość wpływowemu medium po stronie niemieckiej. I oczywiście jest to głos ukraiński, to też musimy wziąć pod uwagę, ale on dla mnie jak w soczewce pokazuje, jaki jest cel taki trochę, może nie bezpośredni, ale dorozumiany tego całego tematu polsko-ukraińskiego pojednania. Z tego wywiadu, a pamiętajmy, że profesor Chrycek, jak też wskazuje wiele osób, on co do zasady jest przedstawiany jako jedna z najbardziej propolskich postaci na ukraińskiej scenie też eksperckiej, akademickiej. I on wprost mówi w tym wywiadzie, że celem polsko-ukraińskiego pojednania jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Czyli nie mówimy tutaj o żadnym uznaniu swoich win, nie mówimy tutaj o żadnym nawet nie wiem, formie uznania, chociażby symbolicznego, zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji. Mówimy o tym, że jest to znowu partykularny interes Ukraińców, że oni poprzez to pojednanie próbują wejść do Unii. Teraz tak, oczywiście z perspektywy Niemiec, nasze podejście jest problematyczne, no bo pamiętajmy też, że wbrew temu, co wszyscy twierdzą, to nie jest tak, że Polska weszła do Unii i jest tylko i wyłącznie korzystającym z benefitów bycia członkiem Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że my otworzyliśmy gigantyczny rynek dla podmiotów zagranicznych, niemieckich, francuskich, wtedy jeszcze brytyjskich, gdzie te podmioty mogły w sposób absolutnie swobodny działać na naszym rynku, często nie płacąc podatków albo mając różne ulgi podatkowe i dzięki temu wspierać swoje gospodarki narodowe. I teraz oczywiście ta sytuacja w Polsce się zmieniła, Polska się bardzo rozwinęła. Niemcy, ale też inne kraje europejskie szukają kolejnych rynków. Ukraina jest wielkim krajem i to jest fakt, zarówno pod kątem wielkości kraju fizycznej, ale też liczby populacji. I to rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód, na Ukrainę, na pewno byłoby istotne dla gospodarek zachodnich, zwłaszcza gospodarki niemieckiej. Pamiętajmy, że gospodarka niemiecka od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę jest w dość dużych problemach. No, to wynika przede wszystkim z tego, że jedną z głównych przewag niemieckiej gospodarki było tanie źródła energii, czyli gaz z Rosji, to się skończyło. Druga rzecz jest taka, że oczywiście rynki zbytu też trochę uległy zmianie, no, nie ma bezpośredniego eksportu z Niemiec chociażby do Rosji. Niemcy też puścili bardzo dużo podmiotów chińskich na swój rynek, co też zadziałało na ich niekorzyść, bo Chińczycy zaczęli kopiować rozwiązania niemieckie, przenosić je do swoich fabryk i sprzedawać jako swoje.
To o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć to, że Ukraińcy starają się dogadać z Niemcami i tutaj widzą ten potencjał gospodarczy, militarny, no to nie jestem w stanie zrozumieć tego, że w ten dyskurs wpisuje się premier Rzeczpospolitej Polskiej, bo pan też podał jako przykład artykuł jednego z dziennikarzy pana Urbana i proszę nam powiedzieć, jak ta korelacja wygląda i jak ta narracja przede wszystkim jest budowana.
Artykuł pana Urbana, czyli byłego korespondenta z Süddeutsche Zeitung zarówno w Warszawie, Kijowie, jak i Moskwie, on dla mnie był dość dużym zaskoczeniem. Ja go znalazłem wieczorem, czytając prasę niemiecką i patrząc, co tam się dzieje, w takim magazynie Cicero, który może nie jest powszechnie znany w Polsce, natomiast warto, aby też słuchacze mieli świadomość, że on dociera bezpośrednio do wszystkich członków Bundestagu i do wszystkich członków Landtagów, czyli parlamentów krajowych w Niemczech za darmo. Jest on czytany. Pojawił się artykuł, który oczywiście całą sytuację wobec odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Żeleńskiemu przedstawiał jako sytuację zawinioną przez polskiego prezydenta. I ten artykuł, on moim zdaniem, jak w soczewce, pokazuje pewną niemiecką narrację wobec Polski. Po pierwsze, że my jako kraj i nasze elity nie dorośliśmy do pewnej roli, którą powinniśmy pełnić, że my jesteśmy winni różnym rzeczom, bo reagujemy emocjonalnie, że powinniśmy na bok odłożyć nasze emocje, naszą historię, nasze doświadczenie i powinniśmy patrzeć w przyszłość. I to się absolutnie nie różni od narracji, którą Niemcy tutaj od lat 90. uprawiali, mówiąc: zapomnijmy, wybaczamy, prosimy o wybaczenie, idźmy dalej, patrzmy ku przyszłości, przecież przed nami świetlane możliwości, nie cofajmy się i nie mówmy w ogóle o tych wszystkich rzeczach, które się kiedyś wydarzyły. I teraz ten artykuł, no tam jest taki pasus, którego użył też redaktor Urban, który wzywał premiera Tuska do tego, żeby wykorzystał w tej konfrontacji z prezydentem wizytę świętego Jana Pawła II we Lwowie. I ja nawet napisałem, jak napisałem o tym artykule, bo go znalazłem wieczorem, że to jest narracja, która idealnie się wpisuje w narrację Gazety Wyborczej i wszystkich mediów liberalnych w Polsce, które, ja byłem przekonany, przedrukują ten artykuł po prostu u siebie w dziale opinii czy gdzieś i będą potem podbijać piłeczkę, że patrzcie, tutaj powinniśmy byli inaczej zareagować, ale w życiu się nie spodziewałem, że polski premier, premier polskiego rządu następnego dnia zrobi dokładnie to, co sugerował niemiecki publicysta.
Do tego komentarza również odniósł się były dyplomata Łukasz Jasina. Co on napisał o tej korelacji? No i tutaj pojawia się postać Pawła Kowala.
To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie po tym, jak zapytałem pana premiera, jak on umieścił ten swój tweet, czy czytał wczorajsze wydanie Cicero i czy być może to zainspirowało go też do uderzenia de facto w prezydenta w sposób nie bezpośredni, ale pośredni, tymi słowami świętego Jana Pawła II, no to pan Łukasz Jasina faktycznie skomentował, że inspiracją może nie byli wcale Niemcy, ale może był Paweł Kowal. No i to znowu pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, jest takie, kto buduje polską narrację nie tylko wobec Ukrainy, ale w ogóle międzynarodowo i jakie są nasze interesy.
A jak pan ocenia postać Pawła Kowala, jeżeli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie, jego wpływ na ich kształtowanie?
Uważam, że Paweł Kowal jest jedną z najbardziej wpływowych osób na tym odcinku w obecnym rządzie. Uważam, że on ma swój plan na to, w jaki sposób powinniśmy z tą Ukrainą pracować i w jaki sposób powinniśmy się zachowywać. W mojej ocenie jego plan nie jest zbieżny z polskim interesem państwowym, bo ja naprawdę wierzę w to, że, tak jak kiedyś powiedział Lord Palmerston, w relacjach międzynarodowych nie ma wiecznych przyjaźni, nie ma wiecznych wrogów, są tylko wieczne interesy. I my jako państwo powinniśmy się kierować wiecznym interesem naszym, polską racją stanu i dobrem naszych obywateli, a nie wyimaginowaną przyjaźnią czy miłością między poszczególnymi narodami, bo to jest bardzo ulotne. Ja mam wrażenie, że zarówno pan poseł Kowal, jak i wielu przedstawicieli obecnie rządzącej elity, oni przykładają do relacji międzynarodowych miarę relacji międzyludzkich. I na fali tego całego pozytywnego wydarzenia, które miało miejsce oczywiście w 2022 roku, gdzie my otworzyliśmy nasze domy i serca i przyjęliśmy tych Ukraińców, oni z tego wynoszą, że my teraz będziemy wiecznymi przyjaciółmi. No nie będziemy, bo nasze interesy w odniesieniu czy do Niemiec, czy do Francji, czy do Stanów Zjednoczonych, one nie są zawsze zbieżne. Oczywiście jest pewne pole zbieżnych interesów. Naszym interesem polskim, strategicznym jest to, żeby faktycznie Rosja odniosła jak największą porażkę na Ukrainie, bo im dalej ta Rosja jest od naszych granic, tym dla nas bezpieczniej. I to jest nasz strategiczny interes, ale kwestionowałbym podejście, w którym w naszym interesie jest być jak największymi przyjaciółmi Ukraińców. To też w prasie, zarówno ukraińskiej, ale też niemieckiej, w ogóle w prasie pojawiają się też takie komentarze, że nasze relacje polsko-ukraińskie historycznie to są relacje, które w bardzo dużej mierze polegały na brutalnych wojnach między tymi dwoma krajami. Teraz nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem, budować sensownych relacji, nie odnosząc się do przeszłości, bo ta przeszłość nie jest zamknięta. I to, co zrobił pan prezydent, czyli zwrócenie uwagi na nasz interes, swój własny interes polski, też wybrzmienie pewnych rzeczy, uważam, że było słuszne w tym kontekście, a to, co robi poseł Kowal, nie do końca tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za ten komentarz.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze.
Debiutujący na naszej antenie pan Sebastian Mejc, Instytut Sobieskiego, ekspert do spraw stosunków polsko-niemieckich. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
A godzina 12:37, my trzymamy rękę na pulsie i przenosimy się już do Małgosi Kleszcz, która jest na obradach na wyjątkowej Radzie Miasta Warszawy.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.